nakazał mi opowiedzieć o Ewangelii, także po prostu już nie mam wyboru większego. Ale mam prośbę na początek taką. Tak siedzieliśmy tą poprzednią godzinę bardzo markotni, smutni i zmarznięci. Tak patrzyłem po twarzach i mówię sobie tak, Dzień Zielonych Świąt. Tu brat wspomniał, że jesteśmy w okolicach zesłania Ducha Świętego. No i żadnego Ducha Świętego na tej sali. Tak powiem uczciwie, tak siedzimy wszyscy, jakbyśmy naprawdę mieli tylko myśleć o tym, kiedy ten obiad i kiedy do domu jechać. I coś w tym jest. No, ja nie mówię to ani uszczypliwie, ani po prostu to się rzuca w oczy. Można mówić o Duchu Świętym, ale go może nie być po prostu. I pierwsza moja prośba od razu taka na początek. Zaśpiewajmy o na przykład 469. Tylko bym prosił tak, nie smęćmy, tylko zaśpiewajmy tą pieśń, bo ona jest radosna z natury swojej. Zacytuję też od razu święty tekst. Powstań, który śpisz, a zajaśnieje Ci Chrystus.
Kiedy chmury ciemne święt zatworzą, powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, gdy zasłonią Tobie miłość Bożą, wszystko to Zbawcy wlewnu. Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, o przyjacielem jest mym. Gdy Twe serce nagle coś zatworzy, wszystko Twe Zbawcy wlewnu. Gdy Twym sercem pragnie wróg zawalnąć, powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, kiedy siły Twoje zaczną słabnąć, wszystko Ty Zbawcy wlewnu. Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, o przyjacielem jest mym. Gdy Twe serce nagle coś zatworzy, wszystko Ty Zbawcy wlewnu. Gdy Twym sercu czasem smutek gości, powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, lub gdy znowu pełne jest radości, wszystko to Zbawcy wlewnu. Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, o przyjacielem jest mym. Gdy Twe serce nagle coś zatworzy, wszystko to Zbawcy wlewnu.
Cieplej trochę. W bardzo dużej mierze na to, jakimi jesteśmy, mamy wpływ sami. I myślę, że tego nie muszę nikomu tłumaczyć. Nie dotyczy to tylko naszej religijności, ale w ogóle naszego życia, naszego nastawienia do życia. Że zacytuję chociażby tekst z Dziejów Apostolskich, kiedy apostołowie siedzą w więzieniu i wypadałby płakać, a oni śpiewają. Jest coś takiego w nas, że jeżeli zostawić nas samych sobie, to potrafimy się na śmierć zagnębić, absolutnie bez czyjejkolwiek pomocy. Potrafimy się zdołować, wykończyć, zniszczyć. Będzie nam źle, cały świat wokół będzie zły i paskudny i wszyscy będą nam robili na złość. Tak można zrobić ze sobą. Oczywiście można zrobić ze sobą dokładnie coś innego. spowodować to, że będziemy pogodniejsi, radośniejsi i nie tylko sami ze sobą możemy to zrobić, ale możemy zatruć otoczenie w ten sposób, że będzie też weselsze i radośniejsze. I Ewangelia nakłada na nas taki obowiązek. My czasem może jesteśmy przekonani do tego, że mamy dbać o nasze zbawienie z bojaźnią i zadrżeniem, czyli tak, że powiem nieładnie, dowieść nasze zbawienie aż do śmierci, nic nie robiąc, czyli wytrwać w prawdzie, jak niektórzy to potrafią pięknie powiedzieć, co oznacza nic nie robić, tylko trwać w tej prawdzie, a możemy też po prostu zarażać świat radością Ewangelii. I Ewangelia nakłada na nas ten obowiązek. Nie może być chrześcijanin ponury, posępny, widzący wszędzie zło wokoło i widzący samych wrogów wokoło siebie. Chrześcijanin jest kimś, kto zaraża świat optymizmem, radością i wizją czegoś, co nas czeka w przyszłości. I Pan Jezus, kiedy chciał opowiedzieć o tym, czym będzie to Królestwo Boże, to bardzo krótko to streścił. Sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. I jeżeli mówimy o Królestwie Bożym, to mamy też taką tendencję, jako badacze Pisma Świętego, odnosić go do dalekiej przyszłości, czekać na niego, czasem może tęsknić nawet, ale nie mamy tej tendencji dziwnej, a którą Pan Jezus sam nakazał, że mamy to Królestwo Boże tworzyć w tej chwili już na ziemi tutaj. I stąd może czasem bywa tak, ja uczciwie powiem, ubolewam nad tym, jak się spotykamy na nabożeństwo, tak jak dzisiaj chociażby, każdy zwiesza głowę, no i myśli, jak tu dotrwać do jakiego jedzenia dobrego, tam kiełbasa jest, i nie ma w tym ducha żadnego. Żadnej radości nie ma w tym naszym spotkaniu i nam się wydaje, że to Pan Bóg ześle nam ducha tu i nas rozweseli. Tak nie będzie. Po prostu jeżeli sami w sobie nie potrafimy się sami zmusić do tego, żeby się uśmiechnąć, żeby się rozpogodzić, żeby to było kawałek Ewangelii, to będziemy ludźmi, którzy będą prawdę dowodzili tylko do końca życia i trwali w niej do końca życia, a pożytek z tego będzie dla otoczenia żaden. Tu za mną, za plecami takie różne teksty są, tam siedziałem z tamtej strony i czytałem je po kolei i powiem wam, nie wiem jak wy, ale ja bez tego nie potrafię żyć. To, co tu jest za mną napisane. Nie potrafię żyć. I teraz krótki komentarz do komórek. Bo oczywiście to bardzo często jest i powszechne, że jest nabożeństwo i wyłączamy komórki, one jeszcze gdzieś tam dzwonią. Ja nie używam komórki w ogóle. Jestem dziwolągiem. Nie wiem, jak długo to jeszcze będzie mogło trwać. Tu jestem dziwolągiem, ale powiem wam uczciwie. Żadnego jakiegoś we mnie takiego nie ma wyrzutu w stosunku do tych, których komórki dzwonią jeszcze. I powiem wam, dlaczego nie ma. To nie to, że ja nie chcę widzieć dżazgi w czyimś oku, a u siebie mam belkę. To z czego innego wynika. Doskonale wiem o tym, że słyszymy czyjeś komórki, jak dzwonią, mówią tak. No mógłby wziąć, wyłączyć, bo to przeszkadza nam w nabożeństwie. Ale nie zadajmy sobie innego, dużo ważniejszego pytania. Że w głowie nam cały czas dzwonią komórki. Tamte wyłączymy, ale inne dzwonią nam w głowie. Nie potrafimy uciec od codzienności. Przychodzimy na nabożeństwo, a tkwimy tam. Te komórki są tylko przejawem tego, jak bardzo tkwimy tam. Bracie Łukasz, szczele w ciemno. W twoim samochodzie z tyłu jest na pewno walizka montażowa manufaktury. Zgadłem?
Nie.
To oczywiście znowu nie przytaczam jako wyrzut, ale brat Łukasz Szatyński, zacny brat, brat starszy, bierze teczkę z podręcznikami, idzie na nabożeństwo, a obok w tym samym samochodzie przyjechała na nasze spotkanie jego walizka codzienna, z którą jeździ do klientów na montaże. W tym nie ma nic złego. Jest jakiś symbol tylko tego, jak nie potrafimy się od codzienności odzwyczaić. I powiem też, że widzę to jako takie zjawisko niezależne od nas zupełnie, że kiedy nabożeństwa są krótkie, na przykład tak jak tutaj mamy 3 godziny tylko, to w jakimś sensie te 3 godziny są zmarnowane przez to, że nie wystarczy czasu, żeby przez 3 godziny uciec od tego, co jest tam gdzieś za nami. Jeszcze nie wystygamy od codzienności. Gdyby to było 3 dni albo tydzień, to byśmy się przestawili na inny świat. Na inny sposób myślenia, to wszystko tamto gdzieś by jednak zostało, dałoby się odepchnąć. Albo gdy jedziemy bardzo daleko, w jakieś miejsce, w którym nie byliśmy gdzieś i zostawiamy ze sobą tak daleko swoją firmę, życie, nie wiadomo co jeszcze, że potrafimy się w ten inny świat przenieść. ale nie umiemy tego zrobić natychmiast. I dlatego bardzo często przychodzimy na nabożeństwo, a głowa jest jeszcze tam, albo jest już w następnym miejscu. I jest to zmarnowany czas, w tym sensie właśnie takim, że idziemy posłuchać Słowa Bożego, ale nic się nie dzieje w środku. Wysłuchaliśmy, a nic się nie stało. Przyjechaliśmy z nastawieniem takim, że jedziemy na nabożeństwo, ale w środku się nie stało nic. A komórki są tylko sygnałem tego. Kiedy dzwonią, to nas denerwuje sygnał komórki. Ale to nie to jest denerwujące. Denerwujące to, że od tego nie umiemy uciec. I to nie jest znowu zarzut przeciwko nam, bo sam apostoł Paweł o sobie powie tak. W myślach, w marzeniach, w dążeniach, w tęsknotach ja jestem w niebie, ale jestem cielesny. A ciało ciągnie mnie do ziemi i kończy tak. Biedny ja człowiek. Nie umiem sobie z tym w życiu dać rady. Apostoł Paweł o tym pisze. No daleko więcej my jesteśmy tym samym obciążeni i tak jak mówię, z tego nie możemy sobie zrobić wyrzutu, ale powinniśmy o tym myśleć, że nie wolno się tutaj poddać. Po prostu nie wolno. Chrześcijanin nie może zrobić tak, że się poddaj, powiedz sobie to, Panie Boże, tak biologicznie jestem skonstruowany, wybacz mi, robię co mogę. Nie ma pojęcia, robię co mogę. Kiedy oglądamy reklamy, które w telewizji się toczą, to oczywiście reklamy są oparte na kłamstwie, no, bo trzeba jakoś do ludzi dotrzeć. I zobaczymy, w tych reklamach jest dużo wspólnych rzeczy. Na przykład wspólną rzeczą jest, że tam są ludzie radośni i uśmiechnięci. To jest taka wspólna cecha reklam, no bo trudno coś reklamować z posępną miną. Radośni, uśmiechnięci ludzie, na przykład młodzi ludzie. Reklamuje się towary różne z uśmiechem na ustach, dziewczyny są piękne, jest radość, jest zabawa najczęściej wokół tego. Tak są skonstruowane te reklamy. I pierwsze kłamstwo, które tam jest, polega na tym, że nie zobaczycie tam na przykład pracy. Te wszystkie dobra, które są w reklamach, pochodzą znikąd. Nikt tam nie wspomni o tym, że trzeba zarobić na to, że trzeba pracować. One skądś są. To jest pierwsze kłamstwo. Drugie kłamstwo jest takie, że tam jest cały czas radość, ale nie ma tego, co jest napisane za moimi plecami. Nie wiem, czy kiedyś nad tym myśleliście, że są różnice między radościami w życiu. Tu jest napisane, że ludzie powinni być serdeczni. W tych reklamach nie ma serdeczności. W tych reklamach nie ma czegoś, czego w ogóle trudno znaleźć w naszym życiu. Nie ma łagodności. Nie wiem, czy się na tym łapiecie, że jesteśmy coraz mniej łagodni. W tym wszystkim jest jakaś taka odrobina, nawet w naszym postępowaniu z bliźnimi na co dzień. Odrobina agresji, odrobina tego, że coś musimy, odrobina pośpiechu, odrobina tego, że jakiś awans, coś do przodu, że muszę przed tym zdążyć, a tamtego lekko odepchnąć. W tych reklamach to wszystko jest. Tam nie ma serdeczności i łagodności. Nie ma chrześcijaństwa. Chrześcijanin jest człowiekiem, który jest łagodny. On może być stanowczy, ale będzie łagodny. Nie ma agresji w nim. I zauważcie, jak rozmawiamy ze sobą, jak się wypowiadamy, a najczęściej jak się denerwujemy, jak jest napięta sytuacja w pracy czy gdzieś tam, w naszym głosie nie ma łagodności. Jest zaczepność, jest wytknięcie błędu, jest to zrobione ostro, zdecydowanie, to nie podlega żadnej dyskusji, nie ma żadnego kompromisu w tym. Tak funkcjonujemy na co dzień i tak wyglądają radosne reklamy. Nawet w reklamach przesiągniętych uśmiechem, zabawą i czymś takim nie ma łagodności i nie ma tego, co tam jest napisane. Takiej delikatności nie ma. I ponieważ jest tak, że się wychowujemy całe życie, przebywając wśród ludzi, to wszystko zależy i oparte jest na proporcjach. Jeżeli będzie bardzo dużo tego czegoś zewnętrznego, to tacy będziemy stawali. Czy będziemy chcieli, czy nie. Przestajemy być chrześcijanami, a stajemy się, to jak to często używamy, ludźmi świata. Stajemy się. Nie ma się co okłamywać. Komórki są tylko sygnałem tego. Tracimy łagodność, stracimy beztroskę, tracimy coś takiego, co w chrześcijaństwie jest ogromnie piękne. To, co Pan Jezus powiedział, że to tylko dzieciom przynależy. To wszystko tracimy, A stajemy się nawet radośni na inny sposób zupełnie. Na sposób, który jest w Ewangelii nie do przyjęcia. W tym roku byłem w Danii i tak się złożyło, że mogłem zobaczyć słynny główny deptak w Kopenhadze. A moja mała Gośka nie ma jeszcze dużo lat. Jeszcze może przed tym zdąży. Ale jak sobie wyobrażam następne pokolenie, do którego ten model mógłby dojść tutaj do Polski, to mi włosy stają na głowie. I widzę wyraźnie, jak ta zachodnia Europa zbliża się do nas w tym sensie takim, jak powoli stajemy się ludźmi świeckimi i bardzo odległymi od Ewangelii, a nasze dzieci są już na granicy tego, że jeszcze ten świat jest w miarę normalny. Tamten świat już jest nienormalny. To, co na tym deptaku widziałem, to już jest nienormalne. Nawet użyłem publicznie porównania, które jest z Pisma Świętego pochodzi, kiedy Abraham stoi przed Panem Bogiem i idzie targ o Sodomę. I ta dyskusja kończy się na 10 ludziach. I nawet tyle w tej Sodomie znaleźć nie można. I to wszystko pewno przyjdzie do nas, bo niemożliwe, żeby nie przyszło, jak idzie. I powiem uczciwie, jestem czasem przerażony, jak bardzo z naszego życia znikają te rzeczy, które są fundamentem chrześcijaństwa, a pozostaje tylko informacja o Bogu. Mówimy o Duchu Świętym. Przecież go mało. Nie ma radości w nas, nie ma uśmiechu. Nie ma tego wszystkiego, czym przepojony powinien być człowiek, który jest człowiekiem ducha. Tylko o tym mówimy. Dowiadujemy się, jak to jest, a jak to było, a jak ten Pan Bóg to skonstruował, jak spływa Duch Święty. No coś z tego, że z tego wiemy. Jak On nie spływa. I o tym parę słów chciałem dzisiaj, ten wstęp przydługi trochę, ale starzeję się po prostu i czasem zaczynam mówić to, co czuję, a nie to, co powinienem sobie w głowie ułożyć, żeby przekazywać prawdę na czasie. O tym tekście ja przytoczę inny tekst na tą okoliczność, bardzo podobny do tego, który wisi tutaj z Nowego Testamentu, z listów apostoła świętego Pawła, ale najpierw przytoczę starotestamentalną historię, może fragmenty tylko, bo historia będzie bardzo znana, żeby pokazać, gdzie w nas jest istota tego, co się sprowadza do tekstu. Historia jest znana bardzo, bo to jest historia rodziny Jakuba i ten moment, kiedy rodzina się odnajduje. Zdarza nam się w życiu tak czasem, że po iluś latach się odnajdujemy. Że ludzie po wielu latach czasem dochodzą do porozumienia ze sobą, albo gdzieś żyli z dala od siebie, czy fizycznie, czy emocjonalnie. A gdzieś coś się stanie takiego, że są sobie bliżsi i to jest takie święto w domu czasem, jak znowu powstaje rodzina. I to jest ten moment, kiedy Józef, którego bracia chcieli zabić, a potem łaskawie darowali mu życie, z tymi braćmi się spotyka po bardzo wielu latach. Oni nie wiedzą, że to jest on. Myślę, że nie wiedzą dlatego, że im na myśl nie przyjdzie, że to może być on. Bo znamienne jest, że on ich poznaje momentalnie. Kiedy przychodzą zakupić żywności i stają przed nim, to on ich momentalnie poznaje. Myślę, to musiała być szokująca sytuacja. No, zobaczyć ludzi, którzy po pierwsze tyle lat nie widzieliśmy, a poza tym, którzy taką krzywdę zrobili i teraz ich zobaczyć nagle, jak stoją i w sytuacji jeszcze takiej, gdzie ma się nad nimi władzę. To musi być szokujące. I poznaje ich momentalnie, a oni go nie poznają. Oczywiście ubiór, oczywiście makijaż, dostojnik egipski to był człowiek wymalowany, tak jak nasze kobiety w tej chwili, więc myślę, że wygląd jego był trochę inny. Też było to, że Egipcjanie mieli się za arystokrację. Tam w tym opisie traficie takie miejsca, gdzie jest napisane wprost, że na przykład nie mógł braci posadzić za stołem koło swoich dworzan, bo Egipcjanin nie usiadłby z takim pastuchem, jak byli ci ludzie, którzy przyszli. Faraon też powie tak, słuchaj, musisz to tak zorganizować, tak im dać ziemię, żeby oni mieszkali oddzielnie, bo Egipcjanie nie chcą przebywać z pasterzami, a to był lud pasterski. Więc myślę, że to też trochę było na rzeczy, że, że oni przychodząc do Egiptu tam nic nie znaczyli. Taki był plebs jakiś okoliczny, a tu była wielka cywilizacja. Nie poznali go. I zadziwia mnie jeszcze coś innego. Coś podświadomie im mówiło, że tutaj w tej sytuacji jest jakaś nienormalna rzecz, ale nie umieli jej odkryć. Na przykład jak sadza ich przy stole, organizując ucztę, to sadza ich według wieku. Od najstarszego do najmłodszego. I oni się dziwią, no wiadomo, co się dziwią. No dziwią się, skąd ten człowiek wie, w jakiej kolejności ich posadzić przed stołem, za stołem. No, ale i tak nie są w stanie zgadnąć, skąd wie. Przecież to się wydaje, to powinno dać do myślenia. No jakim cudem ten urzędnik egipski może wiedzieć, kto jest najstarszy, a kto po kolei i nie pomyli się, jak ich jest jednak no, kilkunastu. Ale potem jest fragment opisany i on nam jest użyteczny do tych rozważań. Jest opisany fragment, kiedy Józef stoi przed nimi i rozmawiają przez tłumacza i oni nie wiedzą, że on doskonale zna ich mowę. Tłumaczem się posługują, a oni wiedząc, że on ich nie może rozumieć, komentują między sobą to i taki króciutki fragmencik. To już jest w momencie, kiedy są oskarżeni o kradzież. Dokładnie Beniamin był oskarżony o kradzież i zapowiada im Józef, że to im na sucho nie ujdzie. A teraz oni rozmawiają między sobą. I mówili między sobą tak. Zawiniliśmy przeciw bratu naszemu, patrząc na jego strapienie, kiedy nas błagał o litość, a nie wysłuchaliśmy go. Dlatego przyszło na nas to nieszczęście. A Ruben zaś wtedy im tak powiedział. Czy ja wam nie mówiłem? Nie dopuszczajcie się tego wykroczenia względem tego chłopca, ale byście mnie nie usłuchali. To też teraz żąda się odpowiedzialności za jego krew. Nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza. A Józef odszedłszy od nich, rozpłakał się. Oni sobie nie zdawali sprawy z tego, że rozmawiając między sobą o największej tajemnicy w rodzinie, że ten człowiek wie, o co chodzi. W ogóle nie przypuszczali, że on doskonale wie, o co chodzi. A Józef nie mógł tego słuchać, bo bardzo trudno się słucha wyrzutów sumienia. Te parę prób, które robił i parę sytuacji, które wpuszczał braci, służyło tylko temu, żeby zobaczyć, z kim ma do czynienia. Czy są to faktycznie pastuchy niewarte uwagi i rodzina, do której się nie należy przyznać? Czy to są jego bracia i co tam zmieniło się w nich? I kiedy słucha tej rozmowy i widzi wyraźnie wyrzut sumienia w tych ludziach. Przecież ta sytuacja nie miała związku. To było tak dawno temu. A oni ciągle w głowie mają tą sytuację, że swojego brata tak potraktowali. I przypuszczam, że zawsze jak się zdarzała trudna sytuacja w życiu, to im na myśl przychodziło i to skojarzenie. No to teraz Pan Bóg nam odpłaca za to, co myśmy zrobili. Wyrzut sumienia. Józef poszedł i odpłakał swoje. Zresztą będzie wychodził tak parę razy, w tym opisie jest to wspomniane, że po prostu psychicznie nie wytrzymuje tego napięcia, idzie na bok, tam się wyryczy trochę, umyje twarz i wraca z powrotem. Piękni ludzie. Okazało się, że po latach wyrośli naprawdę fajni bracia i fajna rodzina. Jest następny potem fragment, który jest zupełnie rozbrajający. Fragment, ja tu jestem wdzięczny, od razu mówię publicznie bratu Piotrowi Krajcerowi, który otwarł mi oczy na tą sytuację. Dlaczego Juda dziedziczył i dlaczego z Judy był Mesjasz, a nie z najstarszego, tak jak to powinno być. Całe lata się nad tym zastanawiałem, dlaczego Pan Bóg tak zrobił, że akurat Juda. I jest piękny opis tam dalej trochę, kiedy Juda obiecał ojcu, że Beniamina przyprowadzi z powrotem. Okazuje się, że nie może go przyprowadzić, że albo zostaną wszyscy w Egipcie, no albo Beniamin będzie siedział w więzieniu. I wtedy mówi do Józefa, do urzędnika egipskiego, mówi, słuchaj, nie ma wyjścia, ponieważ ja to ojcu obiecałem, to ja zostanę za niego. To jest piękny obraz na to, co Pan Jezus zrobił dla nas wszystkich. Po prostu swoje życie Juda zostawia w Egipcie. Mówi, niech Beniamin wraca, ja zostanę w więzieniu, to za niego. Wiecie, w Polsce więzienie to jest nieprzyjemna rzecz. Ale jak sobie wyobrazić więzienie w tamtym Egipcie, no to to sobie dośpiewajcie, co Juda zrobił w tym momencie, kiedy proponuje taką zamianę. I myślę, że wtedy zapadła decyzja, że to z Judy będzie kiedyś Mesjasz. Że to był ten brat, który najbardziej dorósł do tego, na co Józef oczekiwał. Ale oni mają wyrzut sumienia. I cały czas żyją w strachu i w niepewności. I my często tą historię starotestamentalną kończymy w momencie, kiedy Józef daje się braciom poznać. Mówi, słuchajcie, to ja jestem, wasz brat. Oni nie chcą wierzyć. Sytuacja jest tak groteskowa, bo Józef jeszcze kazał wyjść wszystkim urzędnikom. To się dzieje sam na sam. Między nim a braćmi. Wszystkim kazał odejść, wyjść i mówi, słuchajcie, ja jestem Józef. Oni nie chcą wierzyć. On mówi, Józef jestem. Mówi, pyta, a jak ojciec mój? A jak, co tam w domu się dzieje, nie? Im się otwierają oczy i nagle, jak czytacie ten opis, ja to nazywam, jest bardzo niesymetryczny. Z Józefa wychodzi cała tęsknota, cała miłość. Wszystko wyłazi z niego, a napisane jest o braciach krótko. A bracia rozmawiali z nim. I myślę tak, co tam jest napisane pod tym jednym zdaniem, że rozmawiali z nim? Przecież to powinni mu się rzucić na szyję, nie wiem, to takie to suche w tym opisie. To wszystko wyjaśnia się, kiedy tą historię czytamy dalej. My ją rzadko kiedy wspominamy i czytamy dalej, co się tam dzieje. Ale ta historia ma bardzo ciekawy dalszy ciąg. Umiera ojciec. Ja może to przeczytam, bo to jest bardzo ładny opis. Umiera ojciec, grzebią go wszyscy. Oddzielna całkiem historia. Ten pasterz nie chciał umierać w Egipcie. Można powiedzieć, że miał wszystko, co można mieć do szczęścia. Syna na stanowisku, rodzinę wokoło, miał dobrobyt, swoje pewne mieszkanie, był szanowanym człowiekiem, bo zobaczycie, że na pogrzebie jego było dużo arystokratów egipskich. Więc musiał być też lubianym człowiekiem, ale nie chce umierać w Egipcie. Każe się zawieźć tam, gdzie jeszcze Abraham kupił grób i każe się tam pogrzebać. Ale potem wracają i opis jest taki. Józef po pogrzebie ojca wrócił do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy z nim poszli, aby pochować jego ojca. Bracia Józefa, zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, pomyśleli tak. Na pewno Józef będzie teraz nas prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy. To też kazali mu powiedzieć. Tu jest kłamstwo. Ojciec twój dał przed śmiercią takie polecenie. Powiedz ci Józefowi tak. Racz przebaczyć braciom twoim wykroczenie winy ich, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga Ojca twojego. Same kłamstwa. Okazuje się, że ten strach ich nie opuścił. Pogodzili się, brat ich przyjął, sprowadził całą rodzinę, mieli dobrze, ale cały czas w głowach było tak, co będzie, jak umrze ojciec. Pewno ze względu na ojca, tylko stwarza pozory takie, że nas nie będzie krzywdził. Ale dalej jest władcą Egiptu, a my tu nic nie znaczymy. Jak umrze tylko ojciec, będzie się mścił. Nie umieli tego z serca wyrzucić. I kierują się podstępem, mówią, słuchaj, ojciec umierając, o, to czujecie wagę tego. Ojciec umierając prosił cię, żebyś nam raczył darować. Jeszcze dalej idą. Oni mówią tak. Przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga Ojca Twego. To odwołanie nie tylko jest do Ojca, do rodziny, ale do tego, że Twój Ojciec miał Boga, którego my czcimy. Bardzo skomplikowana konstrukcja. Ale widać ogromny strach wśród tych ludzi, których nie opuścił. Wyrzuty sumienia i strach. Wtedy bracia sami już poszli do Józefa i upatrzy przed nim rzekli, jesteśmy twoimi niewolnikami. Ale Józef powiedział do nich, nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył taki wielki naród. Teraz więc nie bójcie się. Będę żywił was i dzieci wasze, I tak pocieszał ich, serdecznie do nich przemawiając. Myśląc po ludzku, spodziewali się najgorszego. I pewno tak by było, gdyby Józef był innym człowiekiem. I to jest pierwsza część naszej dzisiejszej opowiastki. W życiu bardzo często mamy zwieszone głowy, jesteśmy markotni i życie nam się nie podoba i nie ma w nas radości i nie ma w nas Ducha Świętego, bo mamy ogony w życiu. Każdy je ma. Gdzieś skrzywdził jakiś bliźnik, narobił jakiegoś bałaganu w życiu, ma długi w banku, mnóstwo różnych rzeczy. Są rzeczy, które ciągną się za nami całe życie, od których nie umiemy uciec. I to nas obciąża na tyle, że ta głowa nasza jest zwieszona. Co więcej, przestajemy ufać ludziom. Bo jeżeli my kogoś skrzywdziliśmy, jeżeli my byliśmy gdzieś nie w porządku, to od razu pierwsze skojarzenie. No to nas pewno też to samo musi czekać ze strony innych ludzi. Takie mamy nastawienie w ogóle, żeby być ostrożnym, że nowa przyjaźń to trzeba ostrożnie. Nie wiadomo, z kim mam do czynienia. A brat przyjechał do nas, a ciekawy, czy czegoś nie potrzebuje od nas. Aha, po co on przyjechał? Dobrze. A jak ta dziewczyna pozna tego chłopaka, ile oni mają hektarów? Wiecie, to są myśli, które zawsze mamy, dziwne myśli. Zawsze próbujemy myśleć o rzeczach, które najczęściej w ogóle nie istnieją. W naszych myślach istnieją. Jesteśmy ostrożni, przebiegli, zapobiegliwi. Jesteśmy wystraszeni światem, który nas otacza. Nie umiemy ufać ludziom. Nie ma w nas otwartości i serdeczności, bośmy się albo sparzyli, albośmy sami narobili bałaganu w życiu. I ta sytuacja, która tam w tej rodzinie jest, jest takim powiedzmy, dobitnym i ostrym przykładem tego, jak jest skonstruowane nasze życie. Wszyscy takie ogony mamy. I przez to czasem nie umiemy nawet beztrosko zaśpiewać pieśni na nabożeństwie. Bo mamy ogony w życiu, które za nami bloką. Skwaśnieliśmy, gdzieś nam się pokrzywiło to nasze życie i nie umiemy o własnych siłach go wyprostować. Tacy jesteśmy. I oczywiście, jak zwykle, jest to kwestia proporcji. Im więcej tego w życiu, tym bardziej jesteśmy zgnębieni, bardziej nie do życia. A jak bardziej nie do życia, to ciągle to samo otrzymujemy. Jak jesteśmy kwaśni, to ludzie tacy sami do nas są. Jak będziemy agresywni, to ludzie będą tacy sami w stosunku do nas. Jak nie będziemy umieli z ludźmi rozmawiać, to oni też nie potrafią z nami rozmawiać, tylko od razu będzie krzyk, będzie złość, będzie przepychanie się, będzie wymuszanie jeden na drugim, no bo tak ludzie reagują na naszą postawę. Jeżeli się tego nie przełamie w życiu, to życie całe tak się toczy. I ten przełom robi tu Józef. To wyraźnie widać, jak to jest. Gdyby nie on, nie jego postawa, to oni by do śmierci to dowieźli. I nawet nie jest napisane, że Józef mówi, dobra, przebaczam wam. On musi ich przekonać. Tam jest napisane, że mówił do nich i przekonywał. Mówił, ludzie, naprawdę nie czeka was nic złego z mojej ręki. I będę dbał o was, o wasze dzieci. Nie dociera to do nich. Bo im się wydaje normalne, że powinien się zemścić. Tu jest różnica między, tak my to mówimy, Ewangelią a światem. Gdzieś w życiu trzeba to przerwać. Powiedzieć sobie tak, nie, w moim życiu to musi się zmienić. Ja muszę złagodnieć, muszę być innym człowiekiem, bo inaczej ludzie tacy dla mnie będą. I zmarnuję sobie życie. A druga część tej opowieści jest bardziej optymistyczna i brzmi tak. Kiedy umiera Mojżesz, wielki człowiek. To jest ostatni rozdział Pięcioksięgu Mojżesza i brzmi on tak. Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana umarł Mojżesz, sługa pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciwko Bet Peor, a nikt nie zna grobu aż po dzisiejszy dzień. W chwili śmierci miał Mojżesz 120 lat, a wzrok jego nie był przyćmiony, i siły go nie opuściły. Mojżesz umierał w pełni sił. To znaczy, nie owijając bawełny, że Pan Bóg zabił Mojżesza. Pan Bóg powiedział swoje, wyjdziesz na górę, zobaczysz tą ziemię, do której miałeś wejść, ale z tej góry już nie zejdziesz. I ten człowiek w pełni sił, o jeszcze dobrym wzroku, umarł na tej górze. To jest trudno rozstrzygnąć i ocenić ten, ten ruch Pana Boga. Powiem wam, ja na swój użytek domyślam się, że Pan Bóg mu zrobił największe błogosławieństwo, jakie mógł mu uczynić w życiu. Odebrał mu życie w momencie, kiedy zobaczył miejsce, do którego tak długo szli. Te wszystkie kłopoty, które miał z tym narodem całym, to wszystko, co przeszli razem, to już było za nim. Była ziemia obiecana. I właściwie stało się to, o czym marzył. Doprowadził ich do ziemi, która będzie ich ojczyzną. Ale Mojżesz nie wiedział, że jak przekroczą tą ziemię, to ten naród się nie zmieni. Dalej będzie to samo, co było. Zaczną się odstępstwa od Boga, zaczną się wiarołomstwa, zaczną się kłopoty. Poczytajcie okres sędziów, to włosy na głowie czasem stają. Tego wszystkiego Pan Bóg Mojżeszowi oszczędził. Kiedy patrzył na ziemię obiecaną, to odchodził jako radosny człowiek. Nie widział tego, co miałoby go czekać, gdyby jeszcze z tym narodem miał dalej żyć. To, co przeżył potem Jozue. Mojżesz tego nie wie i na pewno z żalem odchodzi, bo oto zaczynała się ta kraina, w której mieli być szczęśliwi. Ale tam nie wchodzi i może nie do końca rozumie, dlaczego się tak dzieje. Ale Pan Bóg chroni go przed najgorszą rzeczą, jaka może czekać. Przez goryczą. Że oto doszli i nie stało się to, o czym marzył. Ale Mojżesz odchodzi w pełni sił fizycznych. O Abrahamie jest napisane jeszcze inaczej. O Abrahamie jest napisane tak. A gdy Abraham dożył 175 lat, zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia i połączył się ze swoimi przodkami. Ten opis jest inny od śmierci Mojżesza. Mojżesz odchodzi w pełni sił fizycznych, a o Abrahamie jest napisane, że był szczęśliwym człowiekiem, syt życia. Rzadko kto tak kończy swoje życie. Że był zadowolony z tego, jak żył, że mu się na koniec życia wszystko poukładało, żeby odchodził spokojny i radosny i żeby nie czuł potrzeby życia dłużej. To się naprawdę rzadko zdarza w życiu. Kiedy człowiek jest w sytuacji takiej, że naprawdę nic więcej już do szczęścia nie potrzebuje. I z tej historii, o której wspominałem na początku, kolejny króciutki cytat brzmi tak. To będzie troszkę dalej, jak już rodzina, o ja właśnie, jak rodzina już przybywa do Egiptu, jest tak. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swojego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo płakał. A potem Izrael odezwał się do Józefa. Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz. Powiem wam, z czym mi się momentalnie to zdanie skojarzyło. Ze zdaniem, które powiedział kiedyś Symeon dużo później, jak Pan Bóg mu obiecał, że zobaczy Mesjasza przed swoją śmiercią. I napisane, że z natchnienia Ducha Świętego przychodzi do świątyni i widzi, jak noszą dzieciaka do świątyni i od razu wiedział, że to jest to dziecko. I bierze go i mówi, Panie Boże, to już teraz mogę umrzeć. Zobaczyłem Twoje zbawienie. I myślę, że to jest coś, za czym no, każdy z nas chyba tęskni, że był w życiu w takim stanie, że mu nic nie potrzeba do szczęścia. Że po prostu nie ma żadnych ogonów w życiu, żadnych nienawiści za sobą, nikomu nic nie jest winien. Że wokoło ludzie są serdeczni i coś dobrego człowiekowi zawdzięczają i wtedy można po prostu spokojnie sobie umrzeć. Apostoł Paweł powiedział kiedyś o sobie to słynne zdanie jego. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Tak wygląda Ewangelia. I od nas wyłącznie, od nas zależy, czy tak będzie wyglądało nasze życie. Ktoś powie, to zależy również od Pana Boga. Oczywiście, że tak. Ale jak my nie zrobimy tego kroku, nie liczmy na to, że Pan Bóg nam pomoże. Że nam swojego ducha da, że cokolwiek będzie chciał zrobić w naszym kierunku. Jak nasza komórka się z głowy nie wyłączy, to nie mamy na co liczyć. Będziemy się całe życie szarpać i nie będziemy wiedzieli, dlaczego nam się nie szczęści, ludzie nas nie lubią, nic nam nie idzie. Od nas to zależy. skończę tekstem, o którym wspomniałem, który bardzo podobny do tego, tekstem, który ja bardzo lubię. Czytam tylko fragment, apostoł Paweł, list do Rzymian. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. A płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. I nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli jest to możliwe, jeżeli to tylko od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Amen.
Dziękujemy.